Sport w Słupsku i nie tylko.
W naszym studiu niezwykły, niecodzienny gość, Karol Kowalewski. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Na co dzień trener reprezentacji Polski koszykarek, słupszczanin, człowiek wywodzący się z naszego miasta i regionu. Tak jak kiedyś grzebałem w dokumentach z dawnych lat, no to liceum mi się tam przewinęło i granie w koszykówkę naprawdę na fajnym poziomie.
Liceum się przewinęło, faktycznie to granie było od dziecka, można powiedzieć tutaj, bo Robert Jakubiak był naszym
nadal
pierwszym
jest,
takim.
Tak nadal jest.
Tak jest, słynny trener JJ, więc zresztą do dzisiaj,
dzisiaj
mamy kontakt.
A czemu JJ?
No dobre pytanie, to w sumie bym musiał chyba bardziej
RJ
poszukać.
RJ powinno być,
tak,
a nie JJ.
No w sumie tak, jeżeli patrzymy na te, to na inicjały to faktycznie inaczej, ale do dzisiaj mamy zresztą kontakt, więc on nas tutaj, mówię nas, bo byliśmy taką większą ekipą w jednej szkole podstawowej, przyciągnął do tej koszykówki. W sumie można powiedzieć, że ta przygoda od niego się zaczęła, od niego to wszystko poszło, była kontynuowana w sumie do pierwszego roku studiów i przyszedł taki moment, że było trzeba gdzieś tam
wybrać. No
tak
właśnie,
jest.
A ty świadomie wybrałeś to, że nie zawodowe granie w koszykówkę, tylko w trenerkę, bo...
Przyznaję, że nie do końca świadomie, bo nigdy o tym nie myślałem. Długo...
Nie zapukałeś do tych drzwi w stylu, chcę być profesjonalnym zawodnikiem za pieniądze?
Dokładnie, bo może inaczej. Przyszedł taki moment, w którym dojrzałem do tej myśli, że tym koszykarzem, o którym marzę być, na pewno nie będę. I byłem już na tyle tego świadomy, że zacząłem sobie to, że tak powiem, układać powoli. I wiedziałem, że albo by mnie czekało jakieś obijanie się o jakieś drugie, pierwsze ligi, przebywanie w mniejszych lub większych miejscowościach i wtedy przyznaję, że też przyjechałem do Poznania, studiowałem w Poznaniu i trochę też tego dużego miasta zaczerpnąłem i to gdzieś tam zrobiło na mnie wrażenie. Oczywiście mówię o pozytywnych aspektach, nie mówię o jakichś imprezach, tylko po prostu cieszyłem się.
To też część życia,
tak,
zwłaszcza studentów.
Cieszyłem się dużym miastem i po prostu na studiach zacząłem zupełnie na wydziale dziennikarstwa, ale po roku stwierdziłem, że ten AWF gdzieś tam na pewno mi bardziej przypadnie. Tamte studia też skończyłem, ale ten AWF faktycznie się pojawił i tam była specjalizacja trenerska. I w sumie świętej pamięci Tadeusz Dudziński mnie, że tak powiem, zabrał i powiedział, że słuchaj, będziesz trenerem.
To słynna postać.
Tak jest,
słynna.
Tak jest. I zawsze się śmiali u mnie na roku, że mój ojciec taki, bo on tam zawsze...
Koszykarski ojciec,
tak? Jest. Karol, będziesz robił to, albo będziesz robił tamto. No i faktycznie tak gdzieś ten kierunek mi pokazał i od tego ta trenerska droga się zaczęła.
Ale wiesz, nie wymawiając ci wieku, to często jest tak, że trener musi mieć i jakieś sukcesy za sobą, i pewnego rodzaju charyzmę, i też no, musi być postacią, która budzi jakiś respekt, szacunek, nie tylko tym, jak wygląda, ile ma lat, ale też swoją wiedzą. Trudno jest młodemu człowiekowi, to nie jest uwaga do ciebie, tylko jest trudno młodemu człowiekowi ustawić sobie grupę ludzi, żeby oni robili to, czego od nich wymagasz, w stopniu takim, żeby to dawało sukces. Jak się buduje taką swoją pozycję w zespole, w jakiejś grupie ludzi? No, powiedzą ci, no, jakie ty masz osiągnięcia w koszykówce? No co,
tak,
pokaż te medale.
Tak. No, to jest świetne, w sumie świetna taka teza na to dla ludzi, którzy zaczynają i chcą być trenerami, szczególnie trenerami dzisiaj jakby nie tylko w koszykówce, ale w sportach zespołowych, bo ludzie się zmieniają. Dzisiaj też można powiedzieć, młodzież się też zmienia i od młodzieży możemy tutaj zacząć, bo przecież młody trener zaczyna od zazwyczaj grup młodzieżowych i o ile w grupach młodzieżowych, to ten trener musi pokazać, tak? W sensie mówię takim czysto praktycznym i on buduje sobie autorytet swoimi umiejętnościami. Ktoś, kto tych umiejętności nie ma, zawsze ma zdecydowanie dużo ciężej, więc tutaj ta charyzma wchodzi w grę, ale później im dalej jakby wiadomo, mamy te grupy, czy mówimy już o o dojrzalszym baskecie, chociażby U18, U20, o tych kategoriach, gdzie ci chłopcy czy dziewczynki już, one już wiedzą, co jest pięć, już są w stanie ocenić, czy ty umiesz grać w ten basket, czy nie umiesz grać.
Czy masz pojęcie, czy też nie.
To tylko i wyłącznie swoją wiedzą jesteś w stanie ten swój autorytet wybronić. I ja zawsze to mówię tym młodym trenerom, bo też już mam taką okazję, że tacy się zgłaszają i z takimi rozmawiam, czy to są też jakieś kliniki trenerskie. I ja zawsze im mówię, nie rezygnujcie, jak wy nie macie przeszłości koszykarskiej, tylko po prostu budujcie sobie ten kapitał swoją wiedzą. I tą wiedzą jesteście w stanie się obronić nawet przed naprawdę, nazwijmy to, doświadczonymi zawodnikami. I od tego tak naprawdę bym zaczynał. Od tego bym zaczynał. Czyli ten kapitał wiedzy jest dzisiaj kluczowy. No bo,
ale wiesz, można mieć wiedzę i nie potrafić jej przekazać.
Można. To już jest ta charyzma, wiadomo, okay. że z tym, że tego też w jakiś sposób można się wyuczyć. No, wiadomo, niektórzy mają to naturalnie są w stanie przekazywać pewne rzeczy tak, że jesteś zainteresowany. A niektórzy faktycznie muszą się tego nauczyć, od chociażby tej modulacji głosu i sposobów, w jaki do nich mówisz, więc są nawet takie przedmioty na WF-ie i myślę, że to jest jakaś nauka, na pewno to jest jakaś nauka.
A ty jesteś bardziej trenerem kumplem, czy bardziej trenerem bossem?
To jest dobre pytanie.
No bo są dwie szkoły, tak? Albo jesteś tak zafrendowany z całym zespołem, tak, że jesteście paczką przyjaciół i wtedy jest moim zdaniem trochę trudno wyznaczyć ten moment, w którym ja mówię, wysłuchacie i realizujecie.
Dokładnie.
Czy raczej boss i duża przestrzeń i raz na jakiś czas, jak trzeba, to jest wtedy to zbliżenie i mówimy sobie, dobra, to jest ten trudny moment, musimy przez niego razem przejść.
Tak, to jest świetne pytanie, bo z mojej
perspektywy... Odpowiedziałeś, kim jesteś.
Nie, powiem tak... Ja chyba jestem pomiędzy. Ciągle jestem pomiędzy, bo jestem w takim wieku, że ciągle mam zawodniczki.
Przypomnijmy, rocznik 89, tak?
Tak jest.
Czyli 37 lat, bardzo
tak
młody
jest,
człowiek.
Tak jest, ale już head coachem byłem w sumie jak miałem 27, więc...
Poczekaj, w 22 roku zostałeś trenerem roku w lidze żeńskiej,
tak,
w Ekstraklasie, tak? To miałeś 33 lata.
Tak. No. Miałem okazję jeszcze zadebiutować wcześniej, więc wtedy nie mogłem być bossem.
Trenera roku miałeś w wieku 33 lat, tak?
Tak.
Wtedy nie mogłeś być bossem.
Wtedy
musiałem
nie mogłem być
kumplem.
Wtedy
no dobrze,
być
ale, to byłeś, ale ty byłeś trenerem w żeńskiej koszykówce.
Niektórzy
ciągle mówią, że no tak, że to jest jeszcze trudniejsze.
Tak mówią.
I jest rzeczywiście trudniej? Masz jakieś porównanie z tym, co się dzieje w zespołach męskich, kobiecych? Tam jest rzeczywiście trudniej, jest więcej emocji, jest, nie wiem, trudniej na tym zapanować? Czy to są tylko mity?
Jest więcej emocji, na pewno jest więcej emocji, jest więcej, jest więcej ludzi w tej koszykówce, tak bym
Okay, ale jest więcej, potrzeba więcej dialogu, więcej rozmów, więcej tłumaczenia?
I tak i nie, na pewno są, bardzo ważne jest, ja już teraz ze swojej perspektywy bym to bardziej określił, sposób, w jaki zbudujesz ten zespół. Mhm. O ile w facetach można powiedzieć, że mężczyźni, okej, jak trafimy na dzień dobry, super zespół i to jedziemy z tym, tak? I wiemy, jakie to jest istotne, ale mężczyźni też są w jakimś stopniu w stanie się dotrzeć, tak? Albo idą swoją ścieżką, ale koniec końców spotykają się o 18 na hali i ciśniemy, tak? Bo mamy jeden wspólny cel. Jeżeli chodzi o kobiety, wiemy, że jeżeli tu jest jakiś konflikt od początku, nie licz na to, że,
nie
że on
się
wyprostuje w trakcie
nie
sezonu.
Nie dogadają się?
Nie. Uważam, że...
Czyli jeżeli ty nawet koszykarsko widzisz, że są dwie zawodniczki, które by ci bardzo pasowały do twojego schematu gry, a one się nie dogadują poza parkietem i na parkiecie też to widać, że no tutaj chemii nie będzie, to musisz z jednej z nich rezygnować?
Muszę tak głośno powiedzieć, zdecydowanie tak. Zdecydowanie nie idziemy w tym kierunku, nie idę w tym kierunku i te konflikty właśnie takie, te emocje.
Czyli oprócz tego, że są koszykarskie wartości i umiejętności, to jeszcze muszą być te stosunki międzyludzkie jakoś tam ułożone, no bo faceci czasami, przepraszam, że to powiem, być może to jest stereotyp, dadzą sobie po razie i pójdą dalej. Z kobietami to jest inaczej? Nie sądzę. Nie dogadają się?
Zdecydowanie.
Dobra, powiem, jesteśmy tak, na, nie, bardzo, może, na, bardzo cienkim
nie wiem,
lodzie jesteśmy.
Nie wiem, czy chcemy aż tak mocno w to wchodzić, ale, no, ale, okay, ale naprawdę ale jest
ty też ciężej. Tak budujesz zespół, że szukasz jakichś wyrazistych dwóch, trzech postaci i tego otoczenia dookoła, czy jednego lidera, za którym, czy liderki, za którym wszystkie inne zawodniczki muszą podążać. Jak to wygląda?
Ja powiem tak, zawsze staram się, wiadomo, trzeba powiedzieć głośno, zespoły na tym profesjonalnym poziomie składają się dzisiaj w połowie praktycznie z zawodników czy zawodniczek zagranicznych i druga część jest Polska.
Czyli przychodzi jeszcze ten, jakby ta różnica kulturowa.
Dokładnie.
Też, tak?
Więc ja zawsze uważam, że warto mieć lidera tej strony i tej strony, którzy między sobą też się dogadują. I to jest bardzo istotne. Czyli zazwyczaj szukamy...
Szachy 5D z tego
tak,
wychodzą.
Trochę tak. Ale zawsze szukamy kogoś, szczególnie jeżeli chodzi o zagraniczne zawodniczki, kto już ma doświadczenie z polskiej ligi. Nie chcemy pięciu nowych ludzi, czy kompletnie nie znających realiów, bo to się nie uda, tak? To przystosowywanie trwa dłużej.
Ja słyszałem takie historie o zawodnikach, koszykarzach amerykańskich, że to są czasami rzeczy nie do uwierzenia, jak to są ludzie czasami kompletnie wyrwani ze swojego środowiska i nie mający tak naprawdę, przepraszam, że to powiem, ale pojęcia o tym, jak funkcjonuje świat.
Tak. Też miałem okazję funkcjonować w Stali Ostrów, jak byłem asystentem.
No właśnie.
I między innymi z młodym zawodnikiem, który pierwszy raz był w Europie i dla którego Europa to był po prostu jeden kraj.
Tak, bez paszportu i tak dalej.
Tak, zdecydowanie. Ktoś to w Belgradzie, jak
ktoś to w listopadzie lądował tu w klapkach i w koszulce, tak. Też znam tę historię.
Tak,
więc ty jednak budujesz to na kilku liderach, tak?
Zdecydowanie.
Liderkach.
Zdecydowanie. Dwie liderki muszą być i te dwie liderki też muszą się dogadywać. I wtedy mamy jakiś tam balans w tym wszystkim. To jest super istotne. Zawsze się znajduje ktoś, kto jest w stanie krzyknąć, tak? Kto jest w stanie wziąć to na swoje barki w ciężkich momentach, ale też czasami potrzebujemy takiego, może nie jest to fajne określenie, ale takiego trochę klauna, takiej
kogoś
osoby.
Kogoś, kto rozpręża, tak?
Zdecydowanie, okay. Tak.
Kto wiemy, atmosfericza się na to mówi,
dokładnie,
tak?
Dokładnie. I u kobiet to też jest istotne. To naprawdę też jest istotne.
Dobrze, a ty jak bierzesz czasy, to od razu idziesz do akcji i tłumaczysz, co było nie tak, czego wymagasz i co nie jest realizowane, czy masz taki styl, który ja czasami też, ja go podziwiam, że stoją sobie trenerzy obok z asystentami, nie tam sobie przegadają zawodniczki ze sobą i dopiero jak już się dla siebie wydrą, to my wchodzimy i rozlewamy olej i tłumaczymy, co trzeba zrobić, żeby to zafunkcjonowało. Który ty styl wolisz?
Ja przyznaję, że mam raczej taki styl, że wchodzę w to wszystko. Oczywiście z asystentami rozmawiam bardzo dużo, ale jak są takie momenty, gdzie faktycznie tą minutę czy dwie trzeba wykorzystać na maksa, to wchodzę dość mocno i przyznaję, że staram się jakby ja to ugasić, tak? Różne oczywiście sytuacje się zdarzają i myślę, że może znowu w żeńskiej lidze może być tego nawet więcej w żeńskich zespołach niż w męskich i po prostu ten mój, nazwijmy to, głos musi być w tym momencie decydujący, więc ja jestem raczej ten...
A ty uważasz, że polska liga jest przez kibiców niedoceniana? Żeńska? Bo w męskiej koszykówce widzimy, są pełne hale. W żeńskiej wydaje mi się, że jest troszkę słabiej z tym zainteresowaniem kibiców, a mówi się, że są większe pieniądze często w żeńskiej koszykówce. To jak to, dlaczego to się nie przekłada?
Powiem tak, no... Trzeba przyznać, że te żeńskie zespoły często są z dużych ośrodków. Czy to jest Warszawa, czy to jest Lublin, czy to jest Gdynia, czy to jest Poznań. Konkurencja jest bardzo duża. No, ostatni sezon spędziłem w Lublinie, gdzie jest 9 zespołów na poziomie ekstraklasy. W tym koszykówka, w tym
męska.
Piłka nożna, w tym piłka ręczna, też kobiet.
Żużel chyba jest.
Żużel, stadion tuż obok hali, więc naprawdę konkurencja jest spora.
Rywalizowanie jest trudne.
Zdecydowanie. I myślę, że my po prostu w jakimś stopniu przegrywamy z konkurencją. Nawet nie wynika to z tego, czy nasz sport jest atrakcyjny, czy nie, ale będąc miłośnikiem sportu i będąc w sportowym mieście takim, jak właśnie jest Lublin chociażby, no na ile jesteś w stanie miesięcznie iść takich meczów, tak? No,
jeżeli się interesujesz. Część się pokrywa
dokładnie,
terminowo,
dokładnie.
Tak?
Więc tu na pewno w jakimś stopniu liga traci. Wiadomo, że żeński sport zawsze będzie delikatnie niszowy, tak? I to trzeba powiedzieć głośno, jest taki, a nie inny.
Może nie tenis.
Może nie tenis, tak, może nie tenis. Te proporcje są zdecydowanie
biegi
lepsze.
Teraz mamy Ewę Swobodę z pięknym wynikiem. Tak, tak. Dobrze, a ty się czujesz już przypisany do trenerki jako szkoleniowiec żeńskiej koszykówki? Absolutnie mówisz nie przejściu na męską stronę mocy?
Powiem szczerze, że właśnie w sumie pójdziemy znowu do trenera Jakubiaka, bo po jednym z meczów reprezentacji, który był w Koszalinie wygraliśmy ze Słowacją i to był super istotny mecz dla nas i zawsze wiadomo, odbieramy jakieś tam gratulacje. I napisał mi, że Karol, gratuluję serdecznie, ale zawija już w manatki do męskiej, co ty tam w tej żeńskiej będziesz robił. I przyznaję szczerze, że to był taki
mały... Ale nigdy nie było propozycji?
Powiem tak, propozycji nie było, bo ja faktycznie
nie,
byłem...
Nie, bo szczerze powiem, zostaje facet w wieku 33 lat trenerem roku w żeńskiej koszykówce. I ja wiem, że można mówić, że to, co to za granie, tak, no, są różne opinie. I ja śledziłem przez jakiś czas bliżej tą koszykówkę kobiecą i muszę powiedzieć, że momentalnie ona jest brutalniejsza nawet na boisku niż męska. I trzeba sobie to powiedzieć wprost, kobiety sobie nie żałują nie tylko łokci, ale też ciężkich słów. To pomyślam sobie tak, mam człowieka młodego, który jak widać ma talent, ma papiery na to, żeby robić basket w dobrym wydaniu i nikt z 16 klubów w ekstraklasie i kolejnych kilkunastu z pierwszej ligi nie powiedział Kowalewski, tutaj spróbujemy coś z tobą zrobić, tak? Zobaczymy, co ty potrafisz. I nigdy nikt nie zadzwonił?
Nie, nie było takich kontaktów. Ja myślę, że mimo wszystko ja cały czas gdzieś tam do tej żeńskiej ligi byłem przypisany i ja mam na siebie...
Jesteś w tej szufladzie już na stałe?
Właśnie nie chcę być. Wiem, że teraz mam reprezentację Polski i mam wielkie marzenie i wielki cel awansować z nią po 12 latach na Eurobasket i zrobię wszystko, żeby tak się wydarzyło i tak naprawdę dwa...
Trochę was Litwinki przetrzepały.
Trochę nas przetrzepały,
mieliście
tak.
ten mecz długo pod kontrolą, tak, ale wracając tak. do tej męskiej, nigdy nikt nie zadzwonił, ja nie mogę w to uwierzyć w ogóle.
Nie było.
Za słabego agenta masz.
Agenta mam stricte od żeńskiej koszkówki i przyznaję, mówię, nigdy nie dobijałem się też do męskiej koszkówki, bo tak się to układało, ale ten moment na pewno nadejdzie.
No dobrze, to zostawmy. To teraz tak, powiedz mi, jak bardzo zabolało cię to, że skończył się projekt Polkowice? Bo tam się wszystko posypało, mimo tego, że wyglądało naprawdę na świetną ekipę, dobre miejsce do grania. Tam się wszystko zgadzało tak na pozór i potem jak się już posypało, to zupełnie do zera.
Do zera.
Mieliście tam dosłownie świetny projekt, trzeba powiedzieć wprost.
No tak, ja myślę, że wszystkich boli, którzy szczerze kibicowali żeńskiej koszykówce.
Bo ty bardzo długo byłeś w tych Polkowicach.
Tak, byłem 7 lat w Polkowicach i tak naprawdę...
Kawał życia.
Polkowice mnie wychowały, można powiedzieć, jako tego euroligowego trenera, czy trenera reprezentacji. I przyznaję, że też długo się z tym nie mogłem pogodzić. Ja w trakcie sezonu, w którym Polkowice się już rozpadały, odszedłem do Lublina i te kolejne miesiące w Lublinie i tak przyznaję, że w jakiś sposób spędzałem na tym, że myślałem o tym, co się wydarzyło i co ewentualnie my jako trenerzy mogliśmy zrobić lepiej, tak? Bo my, mimo że byliśmy tylko trenerami z perspektywy kibica, tylko trenerami, to byliśmy osobami, które właśnie poniekąd tworzyły ten projekt, były odpowiedzialne za ten projekt. Więc została taka duża pustka, nie tylko sportowa, ale generalnie myślę, że...
7 lat mieszkania w jednym miejscu, to się spotykanie z ludźmi, z życie się z nim, to nie jest jakaś metropolia, więc pewnie
dokładnie,
tam przecinałeś się z niejednym człowiekiem na ulicy i tak dalej, w sklepie czy gdziekolwiek, więc trudno sobie taką dziurę załatać bardzo, bardzo szybko, ale to chyba już koniec koszykówki dużej w Polkowicach, chyba, nie chcę powiedzieć, że na zawsze, ale chyba... Chyba nic z tego nie będzie już, co?
Myślę, że znowu nie chcę iść za daleko, ale tak długo jak obecna władza jest przy władzy, to myślę, że...
Bo tam to wygaszono bardzo, bardzo szybko.
Tak.
No dobrze, a Lublin to też już skończony rozdział?
Lublin to też jest skończony rozdział. Tak naprawdę taka misja Lublin, projekt Lublin i... Powiem tak, przyszedłem do Lublina z jednym zadaniem z ówczesnym prezesem, który miał taką pozytywną wizję na to wszystko. Chciał, żeby klub się rozwijał, chciał, żeby stał się euroligową nie tyle potęgą, ale takim po prostu fajnym,
solidnym tajnym zespołem.
Dokładnie. Więc poszliśmy w tym kierunku i ten ostatni zespół też był w ten sposób zbudowany i budowany. Wygrał Mistrzostwo Polski, co też gdzieś tam sobie zakładaliśmy, że ten finał jest dla nas takim must have i ja się też z tego bardzo cieszę, bo udało nam się to zrobić z kolejnym klubem. Mówię nam, bo przechodziłem ze swoim asystentem Wojtkiem Radzikowskim razem, więc w pewnym momencie sezonu zmieniły się władze klubu, zmienił się prezes, który ma zupełnie inną jakby wizję tego, jak klub ma być prowadzony i jest to klub też wielosekcyjny, o tym też trzeba pamiętać. Oprócz koszykówki są inne sporty, między innymi lekkoatletyka też na mocnym poziomie, więc po prostu te akcenty prawdopodobnie z tego prezesa się zmienią, a ja przyznaję, że bardzo mi zależy na tym, żeby pracować w ambitnym projekcie, a nie takim, który chciałby tylko istnieć. O tak.
Dobrze, czyli skupiasz się tylko na kadrze, czy będziesz gdzieś pracował jako trener, czy jeszcze nie zdecydowałeś, czy jeszcze trwają jakieś negocjacje?
Trwają rozmowy, przyznaję, okay. że...
Ale w żeńskiej lidze.
W żeńskiej, ale nie w Polsce. No to jest oczywiste, że nie ma miejsca dla nas w Polsce i teraz tych alternatyw też nie ma, nie wiadomo ile, ale też, tak jak powiedziałem,
czyli Czechy.
Chcemy być... tak, Słowacja.
Tak, ja tak ale... spojrzałem na mapę, tak. To tak jakoś mi się rzuciło w oczy, że tam jednak tam są te kluby, które są dość silne.
Tak, są silne, ale nie, powiem szczerze, tyle co mogę gdzieś tam zdradzić, raczej to są takie kierunki dzisiaj azjatyckie, gdzie ta żeńska koszykówka się rozwija w niesamowitym tempie.
Są duże pieniądze.
I mają, tak, możliwości ściągać po prostu najlepsze zawodniczki.
To bardzo dobrze. No, życzę powodzenia, żeby to był jak najlepszy klub z jak najwyższej półki, ale ta reprezentacja to widzę jest taki... No, punkt główny. Masz straszną ambicję, żeby po tych 12 latach wrócić na duże imprezy i mam wrażenie, że to jest w zasięgu. Natomiast co musi się wydarzyć, żebyście zagrali w tych mistrzostwach?
Czysto sportowo wiadomo, że musimy wygrać, ale zupełnie poważnie to my mieliśmy taki moment przejściowy. Wiadomo, zawsze trenerzy przechodzą do reprezentacji, czy to w piłce nożnej słuchamy, teraz zmiana generacji i tak dalej. A my faktycznie lat temu trzy mieliśmy taki moment, że to poukładaliśmy, staraliśmy się to ułożyć od nowa, więc mam wrażenie, że ten zespół, co musi się stać, ten zespół musi dojrzeć i myślę, że ostatnie przegrane eliminacje w taki, a nie inny też sposób pozwalają temu zespołowi powoli dojrzewać. Przyznaję, że w końcu też nam delikatnie dopisało szczęście, jeżeli chodzi o losowanie, bo jesteśmy zespołem dopiero z trzeciego koszyka i zazwyczaj pierwsze dwa to były potęgi, które występowały nam się
maszynka do mięsa. Tak.
Dokładnie. Czy to była reprezentacja Belgii, z którą, okej, udało nam się też wygrać. Wygraliśmy jeden mecz świetnie, ale koniec końców no, są to reprezentacje dużo wyżej pozycjonowane. Więc dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, w którym jeżeli będzie ta dojrzałość, to jestem przekonany, że my ten Eurobasket zrobimy.
To przypomnijmy jeszcze, ile musisz wygrać meczów, żeby tam się zameldować na tej głównej imprezie.
Na pewno wystarczą 4. Tak? Mamy w grupie Turcję, Czarnogórę i Izrael. Czarnogóra to już nie ta Czarnogóra, która była parę lat temu, ale ciągle mocna, z trenerką Skerowicz, którą na pewno kojarzysz i znasz, więc zna to polskie nasze tutaj środowisko też bardzo dobrze i zna nasze zawodniczki. Izrael, czyli prawdopodobnie mecze też na neutralnym terenie.
No tak, tam
co
nie można
teoretycznie
grać.
Dokładnie, powinno nam
to
powinno
jest
nam
dla was
pomóc.
Lekki zysk. No.
Tak, no i Turcja, no potęga, nie ukrywajmy, potęga. Jadę
bardzo
teraz
silny zespół.
Też oglądać Mistrzostwa Świata, oglądać jak one będą wyglądać. Tam jest 5-6 zawodniczek dzisiaj z WNBA. Naturalizowanie idzie jak w fabryce, więc nigdy nie wiesz, jaka Amerykanka z tureckim sportem akurat na mecz z tobą zagra.
Życzę sukcesów. Trzymamy kciuki, żebyście się zakwalifikowali, no bo też trzeba powiedzieć, że chyba trochę zazdrości. Patrzysz, jak męska reprezentacja sobie radzi i trzeba powiedzieć, tam na przykład z naturalizowanymi zawodnikami dwoma naprawdę trafiono, tak?
Tak.
I to jest coś, co daje fajny handicap temu zespołowi ludzkiemu, ale też tam jest dużo takiej, nie powiem tylko, że jakości, ale też widać, że tam jest po prostu wola walki niesamowita. Ja zawsze patrzę na Sokołowskiego i na Ponitkę, jak na takich morderców na parkiecie.
Chciałem powiedzieć, to są liderzy i to myślę, że to żadna tajemnica. To jest zespół tych dwóch ludzi, ten zespół tworzy dosłownie na zewnątrz i od środka i to widać na parkiecie. Ja te mecze też oglądam, analizuję sobie z swojego punktu widzenia i każdemu trenerowi życzę takich osobowości.
To ja ci teraz powiem, że awansujecie, dlatego że jak ostatnio byłem w Maladze i widziałem tam Olka Balcerowskiego, to powiedziałem sobie, kurczę, jak on by pasował do Barcelony. I pach, Barcelona jest, także dobrze. W Maladze też na przykład grał, nie wiem, czy jeszcze gra. Straciłem go trochę z radaru, muszę sprawdzić, bo jak byłem ostatnio, to grał. David Krawisz, który kiedyś grał w Czarnych. Mm. Bardzo dobry zawodnik.
Shooter,
tak. ale wysoki, tak? Tak, taki podkoszowy. Tak. Karol Kowalewski, dziękuję bardzo.
Dzięki wielkie.
Sport w Słupsku i nie tylko.